Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. Michał Drewnicki jest w studio.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość. Gorąco w naszym mieście od wczoraj, można powiedzieć, na antenie Radia Kraków Izabela Błaszczyk tłumaczyła się z wydatków spółki, a dzisiaj okazuje się, że 4 osoby dostaną zarzuty za miejskie archiwum. Zacznę może od spółki Kraków 5020. Nie wydaje się panu, że Jacek Majchrowski wsadził troszeczkę Izabelę Błaszczyk na konia i z menadżerki, która miała dobrą passę. Ta passa jest bardzo, bardzo zła.
Powiem tak, ja nie do końca wiem, kto kogo wsadził na minę czy na konia, z tego względu, że ja pamiętam, bo słuchałem ten wywiad i pani prezes zarzekała się, że to nie był jej pomysł, tylko prezydenta Majchrowskiego, co już jest jakby dziwne, że ona zrzuca winę na prezydenta, tak? To wybrzmiało, więc no, ciekawa sytuacja na takiej linii tutaj tego środowiska, tak? Gdy są jeden już na drugiego przerzuca. Natomiast ja pamiętam, gdy pani prezes przekonywała radnych, żeby zgodzili się na powołanie tej spółki, ona wtedy mówiła, no ja byłem na spotkaniu z nią, tak, bo mnie zaprosiła, mówiła mi, że to jest jej pomysł, że to nie prezydenta pomysł, że to jej pomysł, że ona chciała właśnie rozwinąć, że ona już nie może się rozwijać i KBF się nie może rozwijać, potrzeba nowych horyzontów dla miasta i tak dalej, i że to jest jej autorska inicjatywa, podczas gdy teraz, rok później, nagle mówi, że to jest inicjatywa prezydenta, a nie jej. No więc ja już nie wiem, której pani Izabeli wierzyć, czy tej sprzed roku, czy tej dzisiaj, więc trudno mi powiedzieć. Na pewno to możemy podkreślić jedno, że spółka, która miała być sukcesem, która miała dać nową jakość, która wreszcie miała zająć się promocją, nie potrafi nawet samej siebie wypromować i zadbać o tą promocję, bo o ile rozpoznawalność ma, to sądzę, że w większości przypadków ta rozpoznawalność jest negatywna.
To prawda. Cały czas się mówi o tej spółce, nie w kontekście właśnie AIS-a, czy tych punktów obsługi turystycznej, a Hello Kraków. Czy nie byłoby lepiej, pana zdaniem, jako radnego, żeby te dwie miejskie telewizje, dwa projekty, bo pani Izabela Błaszczyk podkreśla, że to nie jest telewizja, połączyć i zamknąć tą sprawę?
Ja bym oczywiście to zamknął, tak. Powiem tak, każdy rozsądny człowiek, gdy po takiej fali krytyki i zresztą druga rzecz, po jakby no statystykach oglądalności, tak, zorientował się, że to nie jest oglądane chętnie, że nie ma tutaj jakiegoś pozytywnego odzewu, że to nie jest internetowa telewizja, nawet do tego, jak przyzwyczailiśmy się, jak na przykład blogerzy, czy vlogerzy, czy youtuberzy, czy tiktokerzy, czy instagramerki mają zasięgi, tak, no to jednak sądzę, powinien to zlikwidować po prostu, przeciąć temat raza dobrze, powiedzieć, przepraszamy, wydaliśmy pieniądze niepotrzebnie, zmieniamy profil, nie będziemy tego robić, to sądzę, że ta sprawa by się rozeszła, ludzie też by zrozumieli, bo każdy z nas, czy ja, czy pan redaktor, czy nasi słuchacze, każdy z nas ma prawo do błędu, ma prawo się pomylić, zresztą każdy z nas się myli wielokrotnie, tak, w jakichś decyzjach swoich i tutaj, jeśli ktoś potrafi się przyznać do tego, zrobić sobie rachunek sumienia, przeprosić, jeśli to wpłynęło na kogoś bardzo źle, no to sądzę, że nie byłoby problemu. No, prywatna firma na pewno, gdyby założyła taki projekt, który nie jest realizowany, nie jest oglądany, na pewno już by był dzisiaj zlikwidowany, tak? No, niestety to nie jest prywatna firma, tylko spółka komunalna, miejska, no więc pieniądze mogą dalej płynąć z kasy miasta, nawet jak nie przynosi żadnego dochodu, czy tam jakiś minimalny, czy nie ma oddźwięku społecznego, no to można to dotować, tak? Znamy wiele takich przypadków, gdzie pieniądze wyrzucano w błoto i tutaj niestety mamy do czynienia właśnie z takim projektem.
6 lutego 2021, z tego co pamiętam, to była sobota, pan nagłaśniał pożar archiwum miejskiego. Doszliśmy dzisiaj do sytuacji, że prawdopodobnie 4 ludzi, 2 z powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, strażak oraz jeden z biegłych staną zarzuty. To nie jest trochę tak, że zwykli ludzie odpowiedzą za błędy, za duże błędy, bo to archiwum nie powinno spłonąć, a spłonęło. Michał Drewnicki.
Tak, do takich danych faktycznie dotarł RMF. My na razie jakby czekamy na takie informacje, ale z tego, co media podawały, to są pierwsze zarzuty, a nie jedyne. Więc jeżeli śledztwo zostało przeprowadzone dobrze, jeżeli te ekspertyzy po pożarze, po gorzeliska, te ekspertyzy dokumentów pokażą, no to sądzę, że możemy się spodziewać następnych zarzutów. Ja oczywiście nie wiem, jak będzie, no ale sądzę, że jeżeli udało się jakby prokuraturze potwierdzić albo przynajmniej uwiarygodnić, że te 4 osoby są winne zaniedbania, są winne na przykład poświadczenia nieprawdy, bo między innymi o tym tam czytamy w mediach, że niektórzy urzędnicy, którzy mieli za zadanie odebrać budynek, czyli jakby dopuścić go do użyteczności, tak? Czyli miasto buduje budynek, I potem pewne urzędy, no tak jak ktoś prowadzi, nie wiem, restaurację, czy hotel, czy cokolwiek, jakiś inny biznes, zawsze przychodzi, tak. Strażak przychodzi, sprawdza instalację. Przychodzi nadzór budowlany i stwierdza, czy są te odległości zachowane, bezpieczeństwa, procedury i tak dalej. No i według tych informacji medialnych wynika, że prokuratura to dopatrzyła się tego, że te osoby de facto nie zrobiły tego, co powinny, tak? Czyli stwierdziły na podstawie niepełnej wiedzy, że coś może funkcjonować, co mogło najprawdopodobniej skutkować tym, że potem do tego pożaru doszło. Oczywiście tutaj jeszcze nie mamy cały czas informacji, to jest rzecz ważna, czy do tego pożaru doszło w sposób świadomy, w jakiś sposób, tak? Bo również taką hipotezę prokuratura bada. Zresztą pamiętamy te dowcipy o podpaleniach. Nie wiemy, jak będzie, no ale sądzę, że to nie jest jeszcze koniec sprawy.
Nie dziwi pana, że nikt z Urzędu Miasta Krakowa nie jest w tym kręgu czterech osób, nie jest on szerszy, Michał Drewnicki?
No, powiatowy nadzór podlega pod prezydenta, więc tak można powiedzieć. Natomiast ja pamiętam, gdy pożar wybuchł, myśmy od razu, tak naprawdę ja chyba na następny dzień, pierwszą konferencję prasową zwołałem już z takimi pierwszymi wnioskami, zgłaszaliśmy je do prezydenta. No i dla mnie taką najbardziej kuriozalną sytuacją było to, że prezydent Majchrowski i jego urzędnicy de facto w moim odczuciu bagatelizowali sprawę. To znaczy spaliło się nowoczesne archiwum, które jeszcze nie w całości zostało oddane, bo trzecia hala ostatnia miała zostać dopiero oddana do użytku. Dwa. Według tych informacji były tam najnowocześniejsze systemy przeciwpożarowe, grodzie, jak na łodzi podwodnej. No po prostu system bunkrowy, mniej więcej taki, jakbyśmy zabezpieczali elektrownię atomową, tak? Podczas gdy z budynku, który miał zapobiegać pożarom, stał się wielką niszczarką do dokumentów, tak? Następna rzecz. Kwestia związana z tym, że spaliło się 20 kilometrów dokumentów i tam często ważnych dla mieszkańców, tak? Już mieliśmy przykłady, że na przykład w sprawach związanych z zasiedzeniami, w sprawach związanych z reprywatyzacją, w sprawach związanych nawet z jakimiś pozwoleniami na budowę. Już, gdy ktoś występował, była informacja. Nie ma tych dokumentów, sfajczyły się, tak. Problem jest, urząd bagatelizował. Pytanie, no z jakiej przyczyny, tak? No, sprawa nie była ciekawa. Mam nadzieję, że prokuratura niebawem da nam rzucić więcej światła na tę sprawę, no ponieważ sądzę, że sytuacja jest no wyjątkowa.
Wyjątkowa i pewnie rozwojowa. Na ostatniej sesji debatowaliście państwo nad możliwością sprzedaży 35% akcji Krakowi, miejskiemu właścicielowi Januszowi Filipiakowi. Pan złożył poprawkę, że nie może być to sprzedane z bonifikatą 10%. Nie powinien nas dziwić fakt, że urzędnicy autopoprawką wprowadzili taką możliwość, bo gdzieś z góry byśmy się ponad 2,5 miliona jako mieszkańcy pozbyli, gdyby nie ta poprawka, która notabene przeszła ledwo, bo jednym głosem bodajże 18 osób było tylko na Radzie za.
Powiem tak, takie zapisy o tym, że można dać upust, teoretycznie, jak tak popatrzymy z boku, nie są niczym wyjątkowym. No tyle, że jeżeli mamy pewną wycenę, ale sytuacja może się zmieniać, jakieś zawirowania, albo też nie ma chętnego, no to można dawać upust. No nie wiem, no tak jak ktoś sprzedaje na portalu aukcyjnym coś, no ktoś nie kupił, ale tam obniży cenę, no to kupi, a ta cena, ta obniżka, nie wiem, była 5-10%, to okej. Okay. Natomiast tutaj kontrowersyjne było to, że do nas przed sesją mieliśmy takie spotkanie prezydium o 9.30, sesja zaczynała się pół godziny później. I sekretarz miasta powiedział do nas tak, i to mnie zastanowiło, że no tutaj już mamy informację, że Komarch, czy ten też pan Filipiak, nie wystartują w pierwszym przetargu. To miał być otwarty przetarg, gdzie każda firma, każdy podmiot mógłby wykupić ten pakiet akcji. I sekretarz mówi nam tak, przed jeszcze nawet nie ogłoszono tego konkursu, że już tutaj Komarch no, nie kupi akcji w pierwszym przetargu za 26 milionów, wystartuje se w drugim, jak my już obniżymy tą cenę o 10% i kupi wtedy za 24 miliony. No to, panie redaktorze, do nas dotarła taka informacja, że przetarg jeszcze, konkurs, ten przetarg nie został jeszcze rozpisany, jest otwarty, a już urząd nas informuje najprawdopodobniej, za jaką kwotę i komu sprzeda. No to mnie to zmroziło, bo ja się wystraszyłem, Matko Święta, gdy ja mam taką wiedzę, no to ja się bałbym się tego prokuratora, który gdzieś tam by czekał za rogiem, że tutaj są jakieś wątpliwości i obawy, bo ja nie wiem, czy tak było, no ale jakieś obawy o ustawkę, nie? Więc złożyłem taką poprawkę, żeby jednak nie obniżać tej ceny, postępowanie prowadzić po tej cenie, która została ogłoszona z wyceny, no i tutaj zobaczymy, tak? Wtedy no, nikt już nikomu nie zarzuci, że to była jakaś ustawka. A też sądzę, że te strachy na lachy, które urzędnicy potem przedstawiali, że to musimy już obniżyć, tak oni już proszę też zauważyć, jak ta debata przebiegała, że oni już zakładali, że po tej wycenie 26 milionów nie sprzedadzą, tylko trzeba będzie obniżyć, wtedy może ktoś kupi. No dziwne, nie? Moim zdaniem...
Tym bardziej wiadomo, że jest chętny. Postaci profesora Filipiaka.
No właśnie, moim zdaniem tak. Na biednego nie trafiło, jeśli już, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w kasie miasta brakuje pieniędzy. Jeśli prezydent chce podwyższać opłaty strefy płatnego parkowania, podnieść opłaty biletów, podniósł podatek z radnymi koalicji o podatku o nieruchomości, od środków transportowych. Teraz jeszcze lokali, stawki w czynszach w lokalach komunalnych. No to 2,6 miliona złotych w kasie miasta to jest jednak kwota, która no, jest potrzebna, tak? Więc sądzę, że też Komarchowi, czy też profesorowi Filipiakowi powinno jednak na tym zależeć, by za tą kwotę z wyceny kupić akcję. Bo ja rozumiem, każda firma chce kupić jak najtaniej, to jest dla mnie jasne i zrozumiałe. Ale niezrozumiała jest dla mnie postawa urzędników, którzy przychodzą, mówią nam, że tak najprawdopodobniej będzie, mimo że jeszcze coś nie zostało rozpisane. Dlatego też złożyłem poprawkę, żeby żadnych wątpliwości nie było, a sądzę, że Komarchowi czy profesorowi Filipiakowi też powinno zależeć na tym, żeby kupić już po tej cenie z wyceny, że Komarch jest solidną firmą, że to też kwestia wizerunkowa, tak? Że nie ma jakichś dziwnych zarzutów, tylko że kupi po tej cenie, która wynika z obiektywnej wyceny.
Na koniec zapytam pana o referendum, które się miało odbyć. Ponad rok funkcjonuje Komisja Rady Miasta, która miała się zająć przygotowaniem do referendum lokalnego. Dzisiaj słyszymy też medialnie, że prawdopodobnie do referendum nie dojdzie. To po co było to całe zamieszanie, tak się zastanawiam.
To zamieszanie było tak, bo pojawił się taki pomysł, idea. Idea była moim zdaniem nawet fajna taka, żeby zrobić referendum, szczególnie w tych sprawach, które są no, kontrowersyjne, tak? No, nie wiem, nawet ta spółka Kraków 5020, tak? Już dzisiaj wiemy, że mogłaby być tematem referendum, tak? Czy na przykład ją zlikwidować, czy nie? Czy tworzyć takie telewizje, czy nie? Pomysł był fajny. Nie dało się tego przez prezydenta czy przez radnych koalicyjnych storpedować, no bo pomysł fajny, no jak skrytykować to, żebyśmy pytali mieszkańców. No więc oni wpadli na pomysł, że to zróbmy obstrukcję. No i robią obstrukcję 14 miesięcy, nie potrafią nawet pytań sformułować do referendum, więc najprawdopodobniej tego referendum nie będzie. Ja mówię, wielka szkoda, no ponieważ sądzę, że są tematy w Krakowie, o których mieszkańców trzeba by było spytać. No kwestia choćby komunikacji miejskiej, w ogóle transportu, tak, w którą stronę pójść, tak. Są te pomysły cały czas likwidacji ograniczenia dla samochodów, ale nie ma nic w zamian. No referendum sądzę, że też przecięłoby wiele spraw, no ale ja niestety rozumiem, ja jestem radnym opozycyjnym, tak, ale rozumiem, że jeśli ktoś rządzi, władza, tak jak w mieście prezydent Majchrowski, Koalicja Obywatelska, no dla nich referendum to zawsze jest ograniczanie ich władzy, tak? No bo już nie oni będą decydować de facto, tylko mieszkańcy, którzy zagłosują, a na to już wpływu, no wpływ może będą mieli, ale jeśli chodzi o tam przekonywanie ludzi, no ale jednak to by była decyzja mieszkańców. No ja sądzę, że mieszkańców należy pytać. Źle się stało, że ten pomysł został w taki, no moim zdaniem nieciekawy, niefajny sposób zniszczony, ale powiem tak, no jeżeli nie teraz, to może w przyszłości się uda, żeby mieszkańców jednak pytać o zdanie w najważniejszych sprawach.
I tu stawiamy kropkę. Michał Drewnicki był naszym gościem.
Bardzo dziękuję.
Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. To jest audycja Obywatelski Kraków. Wrócimy do państwa za chwilę. Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Teraz będzie o adopcjach, a liczba ich w Polsce niestety spada. Rocznie tylko 8% dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych zostaje zakwalifikowanych do adopcji. Problem narasta od kilku lat, a swoje dołożyła pandemia COVID-19. Być może zmiany w kodeksie pracy, jakie wejdą w życie od 1 lutego, czyli od jutra, ten narastający trend odwrócą. O problemie adopcyjnym Katarzyna Pelc rozmawiała z Agnieszką Ziętarską, dyrektor ośrodka adopcyjnego Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie.
Jest widoczny spadek, ale też widoczny jest spadek w ośrodkach, jeżeli chodzi o zgłaszających się kandydatów. Mniej osób zgłasza się o adopcję i spowodowane jest to kilkoma powodami. Przede wszystkim spadek dzietności w Polsce. Ludzie się coraz rzadziej decydują na dzieci, tym bardziej na adopcję. Zmniejsza się też liczba dzieci, na które się ludzie decydują. Kiedyś mieliśmy w bazie swojej rodzin oczekujących kandydatów, którzy deklarowali przyjęcie trójki, czwórki dzieci. Na ten moment w naszym ośrodku nie mamy kandydatów, którzy przyjęliby więcej niż dwoje dzieci. A nie możemy zapominać, że do adopcji kierowane są też duże rodzeństwa. Potrójne, poczwórne, pięcioro dzieci czasem jest zabieranych z domu.
Bo nie można tych dzieci rozdzielać, tak?
Taka jest idea, żeby jednak rodzeństwa nie były rozdzielane. Staramy się poszukiwać dla rodzeństw jednych rodzin. Ale tak jak mówię, no tej otwartości nie ma. My to rozumiemy, a z drugiej strony, no właśnie, chcielibyśmy, tak?
Jakie warunki trzeba spełniać, żeby móc adoptować dziecko?
Aktualnie obowiązującymi przepisami, które pozwalają na adopcję dziecka, są to przepisy, które wynikają z kodeksu rodzinnego opiekuńczego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Mówią one, że adoptować w Polsce dziecko mogą osoby pozostające w związku małżeńskim lub osoby samotne, czyli nie pozostające w związku małżeńskim, ale mówimy o osobach, które prowadzą samodzielne gospodarstwo, czyli osoby pojedyncze.
Ile czeka się na adopcję dziecka?
Powiem tak, że właściwie się nie czeka. I to jest zaskakujące. Albo czeka się 3 lata, albo czeka się 5 lat. Wszystko zależy od tego, kto czeka i na co czeka i na kogo czeka. Dużo jest składowych tego słowa oczekiwanie. Otwartość kandydatów na dziecko lub dzieci, na ich wiek, na ich deficyty determinuje ten okres oczekiwania. Jeżeli chcielibyśmy to jakoś uściślić, czyli na małe dziecko do 3 roku życia, prawidłowo funkcjonujące, będzie to uśredniony czas około 2,5 roku. Jeżeli mamy kandydatów, których otwartość przekracza więcej niż jedno dziecko, wiek, który dopuszczają do przyjęcia do swojego domu, również nie jest określony, czyli przyjmą również dziecko w wieku wczesnoszkolnym, to prawdopodobnie jak przyjdą do każdego ośrodka, to już będziemy mieli dla nich dziecko. Dlatego, że i dzieci czekają na adopcję, i kandydaci czekają na adopcję. Problem jest taki, żeby się spotkać pośrodku tej drogi, czyli te dzieci, które czekają, były w oczekiwaniach tych kandydatów. Jest pewnym problemem dla ośrodków adopcyjnych mała otwartość kandydatów na czy deficyty, z którymi dzieci do nas trafiają, czy choćby dla dzieci posiadających diagnozę FASD. Problemem o tyle, że no nie możemy się spotkać w połowie tej drogi, tak? My byśmy chcieli wszystkim dzieciom znaleźć rodziców. Z drugiej strony szanujemy też lęki, obawy, brak możliwości wsparcia tych dzieci, które według kandydatów w nich są. No i mamy troszkę różne oczekiwania.
I mówi pani, że jest mniej tych osób zgłaszających chęć adopcji, a liczba dzieci niestety nie maleje.
Nie, liczba dzieci nie maleje. I tak czasem rozmawiając w zespole diagnostycznym mówimy, że dojdzie do sytuacji, że będą dzieci, a nie będzie kandydatów. To jest taka wizja czarna. Chyba nie chcemy głośno o niej mówić, ale fakt jest taki, że no, na decyzję o adopcji wpływa i sytuacja obecna, finansowa, inflacja, pewna niestabilność, pewien lęk, jeżeli chodzi o wojnę, która się toczy za granicą. I myślę, że jest to taki czas, który daje teraz kandydatom chwilę, powiedziałabym kolokwialnie, na przeczekanie tego czasu. Z drugiej strony, niestety coraz starsze osoby zgłaszają się do ośrodków adopcyjnych.
A jest pewna granica, prawda? To zdaje się, to jest 40 lat.
Tak, 40 lat różnicy między rodzicem a dzieckiem. W związku z tym, jeżeli zgłaszają się do nas osoby w wieku 45 lat, no to już rozmawiamy z nimi na temat dzieci 5, 6, 7 plus, aby tą właśnie różnicę, znowu, która w ustawie jest zapisana jako odpowiednia różnica wieku, była zachowana.
Pani dyrektor, powiedzmy jeszcze o zmianach w ustawie, o tym, że od 1 lutego wchodzi w życie urlop macierzyński dla dzieci adoptowanych.
Tak, i to jest duży ukłon ustawodawcy w stosunku do rodziców przyszłych adopcyjnych, dlatego że do końca stycznia obowiązuje ustawa, która mówi, że urlop macierzyński przysługuje rodzicom, którzy adoptują dziecko do 7 roku życia. A tak finalnie, no żeby wykorzystać pełen urlop macierzyński roczny, no to dziecko musi skończyć 6 lat, tak, żeby do 7. W związku z tym miało to wpływ na tą otwartość względem przyjmowania dzieci starszych. Osoby albo musiały rezygnować z pracy, albo właśnie no, przyjąć dziecko i wysłać je do szkoły i na świetlicę. W związku z tym ustawodawca wydłużył ten wiek, kiedy można wykorzystać urlop na prawach urlopu macierzyńskiego do 14 roku życia dziecka. Liczymy na to, że być może ten ukłon sprawi, że ta otwartość na przyjęcie dzieci 8-9-letnich, a może i 10 będzie większa. Nie jest to jedyna zmiana, która wchodzi w życie, ale jedna z ważniejszych taka dla rodzin adopcyjnych.
Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie. Czy zdarza się, że para małżeńska czy osoba samotna nie uzyskuje tej zgody na adopcję?
Tak, zdarza się.
Często?
Nie są to częste przypadki i bardzo bym tu indywidualnie chciała do tego tematu podejść, dlatego że w momencie, kiedy ośrodek przestaje wspierać, bo tak to nazywamy, starania kandydatów o adopcję, oznacza to, że w ocenie diagnostów ośrodka nie mamy pewności, że proces adopcyjny przebiegnie pozytywnie. I bardzo często też w rozmowach z kandydatami mówimy, że my nie oceniamy, czy oni się nadają na rodziców, tylko czy mają zasoby na rodzica adopcyjnego.
A to jest różnica.
A to jest duża różnica, dlatego że ośrodki adopcyjne są odpowiedzialne za dobór dziecka do rodziny. W związku z tym no, niejako biorą odpowiedzialność za udany proces adopcyjny i za to, co będzie się w tej rodzinie działo przez najbliższe 20 lat do samodzielności tego młodego człowieka. I mamy taką zasadę niepisaną, że jeżeli nasz zespół nie czuje pewności, że na moment ten właśnie diagnostyczny, kiedy ta rodzina jest z nami w kontakcie, umieszczenie dziecka nie niesie żadnego ryzyka, to jesteśmy na tak. Natomiast jeżeli są to rzeczy, które są mierzalne, czyli na przykład wyjdą złe wyniki testów lub formalne rzeczy przeszkadzają, no to oczywiście jest to dużo prostsze, tak, do powiedzenia, co nam się tu nie zgadza. Są też często rzeczy, które nie są mierzalne. To są pewne rzeczy intuicyjne.
Intuicyjne, tak.
Subiektywne bardzo często.
Ale biorą państwo te subiektywne rzeczy pod uwagę, rozumiem?
Bierzemy i bierzemy też za to odpowiedzialność, że każdy taki wstrzymany przez nas proces diagnostyczny jest trudną decyzją. Natomiast staramy się zawsze te powody przekazywać kandydatom podczas rozmowy. Od 1 lutego, w związku z wejściem w życie nowelizacji, również wszystkie ośrodki będą zobowiązane wydawać takie negatywne powody pisemnie.
Czego u progu nowego roku można życzyć dyrektorowi ośrodka adopcyjnego?
Żeby wszystkie zgłoszone do nas dzieci znalazły dobre rodziny.
I niech tak się stanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Ziętarska, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Pro Familia.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa Katarzyny Pelc kończy dzisiejszą audycję Obywatelskich Kraków. Za chwilę serwis informacyjny, a następnie Jacek Bańka i Z Polskiego na Polski. Dziękuję za państwa uwagę. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.